Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dokładnie 475 lat temu, w trzecią niedzielę Adwentu, 13 grudnia 1545 roku, rozpoczął swoje obrady Sobór Trydencki, uznawany w historii za początek kontrreformacji katolickiej. Bardzo ważne wydarzenie w historii Kościoła, które przyniosło wielkie owoce i dlatego chciałbym temu wydarzeniu poświęcić to kazanie. Ale żeby dobrze zrozumieć znaczenie tegoż soboru, warto określić tutaj, choć bardzo ogólnie i powierzchownie, pewien kontekst historyczny i pewne wydarzenia, które go poprzedziły, które ja nazwę czterema tragediami Kościoła. Więc cofnijmy się do XIV wieku. W roku 1309 rozpoczyna się tak zwana niewola awinińska papieży, która będzie trwała prawie 70 lat. To jest ta pierwsza tragedia. W tym czasie papieże wszyscy narodowości francuskiej rezydują nie w Rzymie, które opuścili, ale właśnie we francuskim Awinionie. Dzieje się to przede wszystkim z powodów politycznych. Jednak wielkie święta tamtego okresu, jak święta Brygida Szwedzka czy święta Katarzyna ze Sieny, bardzo mocno upominają za to papieży, wzywają ich do powrotu do Rzymu. I dzieje się tak, ale dopiero w roku 1377, kiedy Grzegorz XI powraca do Rzymu, ale umiera rok później. Zakończyła się jedna tragedia, ale rozpoczyna się za chwilę druga, bowiem kardynałowie pod presją Rzymian wybierają na papieża Włocha, ten zaś odmawia powrotu do Awinionu, więc pewna część niezadowolonych kardynałów uznaje ten wybór za nieważny, wybiera w swoim gronie nowego papieża, właściwie antypapieża. I tak rozpoczyna się druga tragedia, wielka schizma zachodnia. Mamy papieży frakcji rzymskiej, papieży frakcji awiniońskiej. Europa sama nie wie, który papież jest prawdziwy. Jedne państwa popierają tego, drugie tamtego. I taka sytuacja trwa wiele, wiele lat. Żeby tego jeszcze było mało, na początku XV wieku zdezorientowani kardynałowie sami zwołują sobór, detronizują obu papieży i wybierają kolejnego. Więc w pewnym momencie mamy nawet trzech pretendentów do tronu papieskiego. Wielki chaos, wielkie zgorszenie i nie wiadomo, jak z tego wyjść. Ale dzięki Bożej opatrzności udało się tą schizmę zakończyć na soborze w Konstancji w roku 1417. Niemniej to wszystko bardzo nadszarpnęło autorytet Kościoła katolickiego. Można powiedzieć, że zaczęły pojawiać coraz wyraźniej pewne oznaki czy pewne wołania o reformę. I to wołanie będzie się pogłębiać przez kolejne 100 lat. Zwłaszcza, że od połowy XV wieku rozpoczyna się trzecia tragedia. Mianowicie papieże tego okresu bardziej niż pasterzami stają się mecenasami sztuki, ludźmi renesansu, humanizmu. Następuje też niespotykane zepsucie obyczajów. Jak wiemy z historii powszechnej, papieże tego okresu i ich otoczenie prowadzą bardzo rozwiązłe, wręcz spoganiałe życie. Na pierwsze miejsce wychodzi polityka, luksus. Niektórzy więcej czasu spędzają na wojnach, polowaniach i teatrze niż przy ołtarzu i na modlitwie. I w końcu taką iskrą, która doprowadzi do wybuchu czwartej tragedii, jest decyzja papieża Juliusza II o zburzeniu starej konstantyńskiej bazyliki świętego Piotra i wybudowaniu w jej miejsce nowej, renesansowej, którą możemy do dzisiaj obserwować w Rzymie. Może nie sama ta decyzja była tragiczna, ale to, jak pozyskiwano potem fundusze na jej budowę, często działo się to niegodziwie przy użyciu symonii, czyli świętokupstwa, na przykład handlowania odpustami. To otwiera drogę do tej czwartej tragedii, czyli wystąpienia Lutra w roku 1517, początek reformacji tak zwanej. Wystąpienie to miało być lekarstwem, ale okazało się lekarstwem groźniejszym od samej choroby. Ponieważ głównym błędem Lutra było to, że on nie zreformował Kościoła, ale on założył nowy Kościół, stworzył nowy Kościół, odrzucając tradycję apostolską, odrzucając prawie wszystkie sakramenty i urząd nauczycielski Kościoła. Później Europa dzieli się na Europę katolicką, na Europę protestancką, ale te idee protestanckie jako nowe, nowatorskie, reformatorskie również znalazły wielkie poparcie w umysłach katolickich, wielu duchownych zaczęło sympatyzować z protestantyzmem, a papieże i ich dwór papieski, uwikłani w politykę, nepotyzm czy grzeszne życie, nie mieli dość siły i odwagi, by się temu przeciwstawić, by walczyć o wiarę. Minęło ponad 25 lat od wystąpienia Lutra i od wszystkich konsekwencji tego wystąpienia, kiedy to papież Paweł III pomimo oporów także kurii rzymskiej, zdecydował się zwołać 19 Sobór Powszechny do Trydentu, który z przerwami obradował przez 18 lat, ale przyniósł Kościołowi nieprawdopodobną odnowę i rozkwit. W całym tym zamęcie wywołanym przez Lutra Kościół bowiem musiał się na nowo określić i na nowo określić to, w co wierzy. I nie da się rzecz jasna w tak krótkim czasie, jakim jest kazanie, wypowiedzieć całego bogactwa nauczania Soboru i wielkich dokonań tego zgromadzenia. Ale postarajmy się przynajmniej podać kilka ważnych aspektów, bo one mają wpływ także na funkcjonowanie Kościoła współcześnie. Tak więc jeśli chodzi o dyscyplinę kościelną, to Sobór nakazał wprowadzenie seminariów duchownych. Przed Soborem Trydenckim nie ma seminariów duchownych. Jak proboszcz chciał mieć pomocnika na parafii, to wybierał sobie jakiegoś zdolnego chłopaka, uczył go przez miesiąc odprawiania mszy, dał mu jakieś beneficjum i takiego człowieka święcono. No nic dziwnego, domyślamy się, że jakość takiego kapłaństwa nie była zbyt wysoka. Więc Sobór postuluje wprowadzenie seminariów duchownych. Nakazuje księżom rezydowanie w parafiach, biskupom w diecezjach. Nakazuje, żeby biskupi wizytowali swoje parafie, co się odbywa do dnia dzisiejszego. Sobór nakazuje głoszenie kazań w niedzielę i święta, co wcześniej nie było zwyczajem. I w końcu nakazuje prowadzenie ksiąg parafialnych, chrzcielnych, pogrzebowych czy małżeńskich. Dalej w czasie Soboru powołano też takie instytucje jak Indeks Ksiąg Zakazanych i Świętą Inkwizycję Rzymską, czyli tak zwane Święte Oficjum, mające walczyć o czystość wiary i walczyć z herezjami. Natomiast jeśli chodzi o naukę, doktrynę katolicką, to głównie Sobór skupił się na tym, co odrzucali protestanci, co podważyli. A więc potwierdzono, że objawienie Boże jest zawarte nie tylko w Piśmie Świętym, ale że również jest zawarte w niepisanej tradycji Kościoła. Dalej Sobór określił dokładnie kanon Pisma Świętego, czyli księgi, które z pewnością są natchnione, które możemy czytać bez błędu. Zdefiniował naukę o grzechu pierworodnym, o siedmiu sakramentach Kościoła. Tutaj szczególnie zwrócił uwagę na sakrament kapłaństwa, który reformatorzy odrzucili. Przypomniano, że tylko kapłan może zastąpić Najświętszą Osobę Jezusa Chrystusa. Dlatego tylko on może rozgrzeszać, tylko on może odprawiać ofiarę mszy świętej. I też z mocą podkreślono, że msza święta nie jest tylko czczym wspomnieniem ostatniej wieczerzy, ale że jest prawdziwą ofiarą Chrystusa, tą samą, która dokonała się na krzyżu. Choć inny jest sposób ofiarowania, to co do istoty jest to ta sama ofiara, a więc ma ona moc być również ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Po Soborze Trydenckim to przeobfite nauczanie Kościoła znalazło miejsce w wydawaniu potrydenckich katechizmów katolickich, które znowu stanowiły podstawę do nauczania dla proboszczów czy księży, do nauczania ludu wiernego. Rozpoczął się okres odnowy, prawdziwej reformy, choć jak w życiu nie odbyło się to bez problemów i nie odbyło się to z dnia na dzień. Potrzeba było czasu. Ale historia pokazuje, że Pan Bóg pobłogosławił temu dziełu. I już w drugiej połowie XVI wieku można zauważyć rozkwit misji katolickich, zwłaszcza jezuickich na Dalekim Wschodzie. Widzimy odnowę zakonu karmelitańskiego, mistyki katolickiej, a poprzez seminaria duchowieństwo staje się bardziej zdyscyplinowane i wykształcone, co znowu będzie miało wpływ na lepsze życie wiernych. Moi drodzy, nie mówię o tych wydarzeniach, żebyśmy sobie historię powtarzali, bo to nie lekcja historii, ale mówię o tym, abyśmy wyciągnęli z tej historii wnioski na dzień dzisiejszy. Bo tak wydaje mi się, kiedy obserwuję rzeczywistość, że Kościół w obecnym stanie w bardzo wielu punktach przypomina ten sprzed Soboru Trydenckiego, że ta sytuacja jest bardzo analogiczna. Zobaczmy, jakże często dyscyplina katolicka jest osłabiona. Z bólem można zauważyć duchownych, którzy częściej żyją życiem świeckim niż kapłańskim, częściej politykują niż głoszą Ewangelię, czy częściej kłaniają się Cezarowi niż Bogu. Dalej dochodzą nas też słuchy o niemoralnym, podłym może nawet życiu niektórych ludzi Kościoła, nawet z najwyższych sfer. A jeśli chodzi o naukę czy doktrynę katolicką, to nie jest ona również dostatecznie chroniona, wyjaśniana. Zlikwidowano święte oficjum, więc często brak jest reakcji na szerzące się błędy i herezje. A mentalność protestancka coraz bardziej wbija się w niektóre części katolickiego świata. Także jak tak dalej pójdzie, to niedługo w Niemczech katolicyzm to już niczym nie będzie się różnił od protestantyzmu. Wielu widzi te problemy, zauważa, ale też mam takie wrażenie, że stara się je rozwiązać trochę na skróty, jak Luter. Nie tyle reformując Kościół, co raczej stwarzając nowy Kościół, budując go na nowo po swojemu. A tak być nie może, moi drodzy, bo zarówno historia biblijna, a historia Izraela jest zapowiedzią też historii Kościoła, jak i historia powszechna pouczają nas, że prawdziwa reforma polega na powrocie do nauki Chrystusa, polega na powrocie do 10 przykazań Bożych, polega na skupieniu się w życiu na Bogu i Jego Królestwie i na oderwaniu się od miłości tego świata. Tak więc nie zreformuje Kościoła zniesienie celibatu, bo to już w XVI wieku były takie pomysły. Nie zreformuje Kościoła obniżenie wymagań moralnych. Nie zreformuje Kościoła dostosowanie się do mentalności współczesnej, demokratyzacja i tak dalej. Bo historia Soboru Trydenckiego nas jednoznacznie uczy, że takim kluczem do, powiem po świecku, do sukcesu jest powrót do prawdziwej, nieskażonej błędem katolickiej wiary, do wypełniania jej w życiu swoimi uczynkami i do prawdziwej duchowej dyscypliny. Kościół Święty musi brać przykład z bohatera dzisiejszej Ewangelii, czyli ze świętego Jana Chrzciciela, który był głosem wołającego na pustyni, czyli głosem samego słowa, jakim jest Jezus Chrystus. Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. Kościół musi brać przykład ze świętego Jana Chrzciciela, który nie prowadził ludzi do siebie jako do celu, ale który poprzez siebie prowadził do Jezusa i na Niego wskazywał. Musi mówić tak jak On. Popatrzcie, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała Jego. Dlatego módlmy się, moi drodzy, w czasie tej mszy świętej o prawdziwą, zgodną z wolą Chrystusa, reformę Kościoła, która w języku biblijnym nazywa się nawróceniem do Boga.